Witam w 36. odcinku Planszostacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Dzisiaj nagrywam Planszostację w składzie. Artur Jedliński, Nataniel.
Dzień dobry.
Michał Barzyński, Bazik.
Witam.
Jacek Nowak, Jan.
Witam.
Marcin Stępniewski, MST.
Witam.
I ja, Marek Pańczyk, Pancho. Witam serdecznie. Dzisiaj głównym tematem planszostacji jest KaszubCon, a więc konwent, znaczy konwent, to za dużo powiedziane. Spotkanie wakacyjne z planszówkami, które odbywa się już tak od 4 lat. Dwie pierwsze edycje odbywały się na Mazurach, nazywał się Mazurkon, te nasze spotkanie nazywało się Mazurkonem. Teraz odbywa się na Kaszubach i tym samym nazywa się KaszubConem. Chcieliśmy sobie trochę porozmawiać o atrakcjach tego całego spotkania, no też o problemach, jakie nas spotkały i trochę się zastanowić, czy też za rok wybierzemy się właśnie w tamto miejsce, bo gdzieś się na pewno wybierzemy. To spotkanie na pewno będzie kontynuowane, no bo no wszystkim się podoba. Chyba nie było osób, którym by się nie podobało. Przy okazji opowiemy o dwóch grach, takie recenzje przedstawimy, dwóch gier, które cieszyły się całkiem sporym powodzeniem na KaszubConie, czyli Monster Mahler oraz Gambit 7. I na koniec top 5 gier, które każdemu z nas najbardziej się spodobały na KaszubConie. No a więc przejdźmy do głównego tematu, KaszubCon 2009. KaszubCon 2009 trwał oficjalnie od 8 do 16 sierpnia, jednak część osób rozpoczęła KaszubCon już od 1 sierpnia, więc trwał on dla części osób już nawet ponad dwa tygodnie. Nataniel, ile tam, orientujesz się, ile było osób? Około 70, tak?
W sumie tam w pewnym momencie, jak wpłacałem zaliczki, to było 69 i potem jeszcze z 5 osób chyba tak gdzieś tam się dorzuciło, więc w sumie było około 74, ale chyba nie naraz, więc tam naraz było maksymalnie 70. Nie?
Tak, tak. Znaczy, czyli ta pierwsza część, kiedy przyjechało prawdopodobnie tak do 30 osób, około 30 osób było w ten pierwszy tydzień, w drugi tak, oficjalny, czyli nawet do 70 osób doszło razem planszomaniacy plus rodziny, tak?
Można to nie licząc dzieci zupełnie. Jeszcze tam było z dzieci z 15.
A więc chyba największa grupa, jaka do tej pory była w ciągu tych 4 lat, z tego co się orientuję.
Tak, zdecydowanie.
Podzieliliśmy sobie trochę tą rozmowę o KaszubConie i powspominanie, jak było fajnie, na takie części, które szczególnie skierowane do osób, które nie były na KaszubConie i które by się chciały wybrać na przykład w przyszłym roku. Jeden z punktów, od którego chcieliśmy zacząć, są takie atrakcje skierowane niekoniecznie do planszomaniaków, czyli jeżeli wybierzemy się z rodziną, wybierzemy się z żoną, dziećmi, to co taki KaszubCon ma im do zaoferowania? No i Artur, mogłeś tu podać jakieś atrakcje, które widzisz, mogłyby się cieszyć zainteresowaniem osób, które na co dzień, znaczy nie grają tak regularnie, no nie jest to ich największy priorytet, granie w planszówki.
Czy ja byłem z żoną, z sesanką, która gra w planszówki, więc jakoś trudno mi tam specjalnie powiedzieć, co zrobić z żoną, która nie gra w planszówki. Natomiast jeśli chodzi o dziecko, no to jakby tam jest masa rzeczy do zrobienia z dzieckiem i właściwie można przez całe dnie spędzać z dzieckiem bez najmniejszego problemu a wieczorem i sobie grać, tak? I tak w zeszłym roku w zasadzie tak to u mnie wyglądało, że cały dzień praktycznie spędzałem z dzieckiem, a dopiero ten po tej 20 godzinie zaczynałem grać. Jest tam masa rzeczy dla dzieci, bo jest świetny plac zabaw, zacieniony, więc tam jakoś się nie grzeją specjalnie i dobrze wyposażony, bo tam są ich huśtawki, jakieś zjeżdżalnie i tam jakieś do wspinania. To i tam to piaskownice, no wszystko praktycznie. Dla dzieci w wieku od roku do 10 lat spokojnie mogą się tam bawić. Jest plaża, gdzie te dzieci można też puścić, one mogą się tam bawić. Tam jest bardzo płytko przez długi czas, więc zresztą jest też ratownik, więc nie ma problemu, żeby te dzieci też tam wypuścić. Poza tym w ogóle tam w okolicach Kościerzyny jest dosyć fajna infrastruktura takich atrakcji też turystycznych. Jest tam jakiś przewrócony domek, w którym tam można podjechać i wokół niego też są jakieś fajne rzeczy. Jest jakieś Muzeum Kolejnictwa, byliśmy właśnie w tym roku z dzieciakami w Muzeum Kolejnictwa, gdzie tam są lokomotywy, można pooglądać te lokomotywy, powłazić do nich, a tam pobawić się w kolejarze i w ogóle. Coś tam jeszcze jest, jakieś ferma łosi, jest, nie wszędzie byłem, tak, jest jakiś skansen, także masa naprawdę rzeczy, nawet takich do zwiedzania zupełnie, tak?
A Jacek, właśnie, skoro jesteśmy już przy dzieciach, bo tu spytam się też rodziców kolejnych od razu. Jacek, czy tam, żeby Artur nie był gołosłowny, to prawda, co on mówi? Tam. Też no, z Klarą nie mieliście problemów?
Zdecydowanie się tutaj podpisuję pod tym, co mówił Artur. Dodam też jeszcze coś, bo ten plac zabaw jest naprawdę rewelacyjny. Tam jest całkowicie ocieniony, tam w ogóle nie ma takiego bezpośredniego słońca, więc dzieci tam mogą naprawdę godzinami się bawić i nawet nie trzeba ich specjalnie pilnować, bo nawet jeżeli stąd są pójść najwyżej kawałek dalej obejrzeć kozy, gdzie łatwo je znaleźć. Podobnie w czasie tego wyjazdu była taka mała salka konferencyjna, w której było, jak były te dwa dni, kiedy trochę padało, to było takie małe przedszkole zrobione przez Zosię, która pilnowała tam dzieci, podjęła się pilnowania dzieci, opieki nad kilkoma dziećmi po parę godzin dziennie, co bardzo nam też ułatwiło granie i w ogóle korzystanie z tej imprezy. No a dzieciaki razem się wspólnie bawiły, tam z Zosią w tej osobnej salce czasami, gdzie były też w pełni bezpieczne i nie było żadnego problemu. Także no rewelacja, to dla dzieci to jest prawdziwy raj na ziemi.
Michał, tam też popierasz? Przedmówców?
Jeszcze dodam kajaki, które bardzo się Adasiowi spodobały.
A właśnie, bo z Adasiem
w zasadzie każdego dnia na godzinę, tak, na godzinę, jak nie Marta, to ja go zabieraliśmy na to jezioro i też nie potrafiło mu się znudzić.
Tak, i nawet nie tylko to, że kajaki można po prostu pożyczyć, ale nawet fajna jakby sprawa jest taka, że tam na plaży sobie stoją te kajaki i tam takie deski jeszcze i właściwie jakby jak się miło uśmiechnie do ratownika, to można sobie po prostu taki kajak wziąć i tam, nie wiem, popływać nim tak przy brzegu, tak? Dziecko na przykład powozić przy brzegu, tak? Na tej desce, tam dzieciaki masę pływały na tych deskach, tak? Że posiadały po 3-4 dzieciaki na desce i tam sobie ktoś ich tam ciągał przy brzegu, tak? I to też im się strasznie podobało i jakby za to nic nie trzeba płacić, to po prostu można było sobie pobawić się w ten sposób. Nie?
Jeszcze taką fajną atrakcję, że już jesteśmy przy dzieciach, którą w sumie nawet nie była to zasługa Kaszubkonu, a bardziej Jacka, były dwa sterowane samochodziki na radio.
To była atrakcja dla dzieci czy dla ciebie, Pancza?
Dla Pancza była bardziej.
Dzieci biegały, przecież goniły te samochody.
No tak.
Świetna zabawa dla nich była. Jeszcze prawdopodobnie tutaj atrakcją dla takich już starszych dzieci, a podejrzewam, byłyby konie, tak?
No tak,
parę dziewczynek tam jeździło, tak.
Znaczy akurat z końmi był mały, w pierwszym tygodniu było bardzo dobrze, a w drugim tygodniu przyjechał jakiś tam obóz koni. Okazało, że koni dla nich nie ma. No ten bałagan również konie dotknął i się okazało, że dla gości ośrodka to tam zostały trzy jakieś najgorsze konie, bo cała reszta została przyjęta przez i te miejsca dojeżdżenia i wszystko w zasadzie przejął ten obóz konny, bo się okazało, że tego, co mieli obiecane, to nie ma. Więc tam w tym drugim tygodniu z tymi koniami nie było aż tak różowo.
Ale i myśmy jeździli z Krzyśkiem i Jacek jeździł z Klarą i tam jeździła i Weronika i dziewczyny Beaty, więc generalnie tam mimo wszystko to nie było tak jakoś strasznie, tak?
Tak. Dla dorosłych to może nie, ale dla dzieci to te konie były tam dzień w dzień, można było przez kilka ładnych dni. Klara tam się woziła na tym koniu i bardzo jej się podobało, więc tak, to tutaj
nawet udało się nawet pożyczyć bryczkę tam na godzinę.
No właśnie, bryczka była jeszcze, tak?
Można było się przejechać z dzieciakami po lesie, tak, tą bryczką, to było też fajne.
No dobrze, no to mamy te takie skierowane do najmłodszych atrakcje, ale poza tym Kaszubkon jest to tak dosyć mocno rozbudowana też taka impreza sportowa, można powiedzieć. Po pierwsze siatkówka, która się odbywa regularnie, codziennie po śniadaniu od godziny 10 najczęściej tak, nie wiem, do 13-14, więc 3-4 godziny siatkówki codziennie i to chyba taki był bardzo mocny punkt całego tego Kaszubkonu i tak samo było
tak,
w tamtym
natomiast,
roku.
No, jakby trzeba pamiętać, że ten punkt, no to jest, to z niego może skorzystać maksymalnie tam 14 osób, tak?
Tak, tylko muszę przyznać, że pomimo pewnych...
Był taki dzień, kiedy graliśmy w drużyny pięcioosobowe, trzy na zmianę i...
No to też... było 15 osób. To, no.
To było aż 15.
To było ze zmianami chyba nawet to w pewnym momencie, więc może trochę więcej, ale...
18 osób.
Tak, ale zobaczcie, że tak naprawdę ten problem był tylko jednego dnia, a później znowu jakoś wszyscy, część zrezygnowała, jednak jedna chciała, albo się wymieniały się osoby. Michał tam jednego dnia stwierdził, że już sobie dzisiaj pogra w planszówki, wtedy to inni doszli. Jakoś się tak wymieniało. Więc ta siatkówka działała bardzo dobrze. Tam jest jeszcze, jeżeli chodzi o siatkówkę, strasznie mi się podoba miejsce, tak? Ta plaża, znaczy ten boisko do siatkówki jest takie fajne, bo w sumie osłonięte drzewami. Tak naprawdę słońce, oprócz jakichś ściemniaczy, którzy nie mogli trafić w piłkę i mówili, że słońce przeszkadza, to generalnie słońce tam zupełnie nie przeszkadzało, nie trzeba było grać w ogóle w okularach. To jest jednak taka duża zaleta.
No i super jest to, że to jest przy tej samej plaży, przy której bawią się dzieci, tak, więc można te dzieci tam wysłać, a samemu sobie grać w siatkówkę. To jest fajne.
Była jeszcze oczywiście koszykówka, tutaj z naszych tutaj ekipy, to tylko ja brałem udział w niej. Koszykówka na początku, pierwszy tydzień mieliśmy trochę problemy ze składem, no nie było tak dużo osób chętnych. W drugim tygodniu już było lepiej, tak dało się zagrać, no nie wiem, tam z 4 takie mecze na pełne boisko i tam z 7 w ogóle tych meczy. Ale była oczywiście, no miała swoje wady koszykówka, była bardzo kontuzjogenna taka. A więc mieliśmy parę osób, które sobie skręciły nogę, ktoś tam miał gorszy nawet wypadek z zaliczeniem ziemi, tak, zderzenia z ziemią, ale generalnie satysfakcja była duża, no bo jednak po godzinie koszykówki no to się czuje ten wyczerpanie takie i no takie zadowolenie jednak, że tę godzinę naprawdę bardzo aktywnie się spędziło. Kajaki, łódki mówiliśmy, a więc jest tam, można sobie spokojnie wynająć kajak, można wynająć taką łódkę i tam większą ekipą sobie popłynąć do tego jeziora. To jezioro nie jest duże, ale jednak nie, jednak coś tam no można tak sobie...
Na godzinkę wystarczy.
Tak, tak, żeby okrążyć.
Jest tam jakieś aby wodne, są wodne, jest tenis.
Jest
ziemny,
tenis, ale w tym roku
jest chyba... Jest tenis stołowy.
W tym roku tenis to nie widziałem, żeby ktoś grał.
No ja grałem z synem.
Tak, parę osób grało, tak. Parę osób grało.
A w ping-ponga to dużo osób grało.
W ping-ponga no to było...
Ale dużo więcej niż rok wcześniej.
To ping-pong był ciągle oblegany i chyba dosyć taką fajną atrakcją były jednak te rozgrywki i wariata. I pamiętam któryś dzień taki po prostu chyba od 23 do 4 rano po prostu wariat. W kółko.
No normalnie. Bez wariata z Maćkiem żeśmy chyba też kiedyś o 4 skończyli grać, także. Ping-pong był.
Tak.
Jeszcze jakieś atrakcje wam się przypominają? Czy już wszystkie wymieniliśmy?
Rowery górskie jeszcze można było sobie pożyczyć i pojeździć.
Jasne.
Aczkolwiek tutaj akurat z dzieckiem zupełnie ten był jeden rower z fotelikiem dla dziecka i ten fotelik po prostu się tak przekręcał, że był 45 stopni w kierunku ziemi. Więc bardzo chcieliśmy wypożyczyć ten rower z Adasiem, ale akurat rowery były tylko dla dorosłych.
Ale były też rowery dziecięce, takie małe.
No tak, ale nie pojedziesz do lasu tym rowerem dziecięcym.
Nie, ale dzieci tak też mogę popróbować, jeżeli tam tak jak Klara na przykład wcale do tej pory prawie nie jeździła na rowerku, tak chętnie by tam popróbowała tych rowerków też.
Zresztą okolica jest taka fajna do jeżdżenia. No co prawda trzeba mieć bardziej właśnie taki crossowy czy tam górski rower, ale też można, jest tu lasy otaczają przez cały ten ośrodek, a więc też jest taka fajna okolica do jeżdżenia.
Z rowerami to zresztą jest tak, że lepiej przywieźć własny, bo nigdy taki pożyczony nie będzie równie dobrze pasował.
Ja właśnie bardzo chciałem wziąć własny razem z fotelikiem dla dziecka, akurat niestety mi się tam rozwalił bagażnik rowerowy i nie wziąłem, a tak to wziął własny z Krzyśkiem miałem plan, żeby pojeździć właśnie tam po okolicach, bo bardzo ładne jest okolice są. Jakby tam nie ma nigdzie takich dróg, gdzie by tam samochody jeździły, tak wszędzie są leśne drogi, przez sporo kilometrów można tam sobie porobić wokół jezior, nie?
Jeszcze chciałem dodać tylko, że oczywiście do Kościerzyny jest 10 km i może to nie jest jakaś wielka atrakcja, ale zawsze tak logistycznie wspomaga pobyt na miejscu, więc można sobie pojechać do supermarketu, nie wiem, kupić tam jakiś zapas wody, piwa, nie wiem, jakieś jedzenia, czy jakby komuś, nie wiem, jakiś miał
tak,
specjalne
to nie jest
życzenia.
To nie jest jakaś tam mała wioska, więc tam można kupić i nie wiem, kupowaliśmy piłkę do środkówki, tak, i czapkę i piwo i tam bankomaty są, także to nie jest taka tam malutka jakaś tam wioska, tak?
No dobrze, mamy...
Ja bym jeszcze dwie rzeczy dodał, że takie atrakcje troszkę dalej, ale w sumie dla kogoś, kto przyjechał z daleka, tak jak my ze Śląska, no to bliskość Malborku i Gdańska, gdzie to jest w granicach tam 60-70 kilometrów, też była atrakcyjna, też dwie takie wycieczki, żeśmy sobie większe zrobili.
I jedna rzecz, byliście w Malborku?
Byliśmy w Malborku. I jedna rzecz taka, która była pozytywnie bardzo zaskakująca, że nie było w ogóle komarów w ośrodku. Nie tak, wiem, jak w regionach Polski, ale na Śląsku jest straszna plaga.
W Warszawie też.
Wróciliśmy tak do Warszawy i pierwsza rzecz to zaczęły gryźć komary.
Nawet jakbyśmy właśnie wieczorem grali w tenisa i później gdzieś jeździliśmy na tych rowerach też wieczorkiem i praktycznie w ogóle, także nie wiem, czy jakoś to zdołali zwalczyć, czy po prostu tam nie było, to niesamowite.
Ponoć jak się tak troszkę odchodziło do środka, to one już zaczynały być, że oni tam to musieli jakieś...
Zupełnie pojedyncze sztuki, tak. Ale możliwe, że przy ośrodku rzeczywiście jakoś tam...
Jakoś tam musieli po prostu to walczyć, ale no to
tam były jakieś
strasznie
tam...
fajne sprawy.
Tak. Znaczy atakowały trochę tam te muchy końskie, ale bez przesady, to nie...
To tam ilot.
Wiadomo. To nie są komary, które są nieustępliwe.
W zasadzie tylko siatkarze chyba to atakowało.
Tak. Dobra, mamy jakieś tam atrakcje, mamy jak dzieci spędzały czas w Kaszubkonie. No i może najważniejsze, miejsca do grania. Graliśmy w planszówki również w czasie tego pobytu. Tam są teoretycznie trzy miejsca, w których można grać te planszówki, w których rozgrywki się odbywały. O, to mi powiesz jeszcze jedną. Sala konferencyjna, czyli ten główne miejsce spotkań wieczornych, gdzie już jak jest ciemno, no to tam jednak przy świetle spokojnie można pograć i jest w miarę dużo stołów. Jakoś chyba nie było problemów ani razu.
Nie było chyba nie
razu. Zbyt dużą liczbą osób. Po drugie pieczara, tak zwana pieczara, czyli taki na takim półpiętrze
taki taras
tak.
Zadaszony.
W którym można było właśnie w dzień pograć. No i po trzecie jeszcze patio przed restauracją, gdzie często się odbywały rozgrywki od razu po obiedzie, tak? Na takiej w czasie siesty poobiedniej.
Nawet i po śniadaniu.
Albo po śniadaniu. I jeszcze, Jacek, czwarte?
Stoliczek przy plaży.
Na dole przy plaży.
Tak, przy plaży.
Jeszcze jest ten taras na górze przy barze, tam też można grać. Akurat tego nie robiliśmy.
Na górze, tak.
Ale tam jest całkiem niezły widok, to jest ten taras można grać, jeżeli nie ma wiatru.
Faktycznie. Więc miejsc jest bardzo dużo i najważniejsze, że te najpóźniejsze wtedy, kiedy trwało najwięcej rozgrywek, czyli sala konferencyjna pomieściła nas wszystkich bez problemu. Tam troszkę może wada tego była, że jednak sala konferencyjna była otwarta dla wszystkich i również wchodzili na planszówki osoby nam zupełnie nieznane. To troszeczkę było mniej ciekawe, tak?
Ale to tam nie było jakoś specjalnie, ani tych dużo osób, ani jakoś
tam
specjalnie.
Inną wadę tej sali widziałem, mianowicie taką, że jak odbywało się tam śpiewanie, to w zasadzie nie dało się grać w nic bardziej wymagającego namysłu.
Tak, na szczęście to śpiewanie przenosiło się już po kilku dniach.
Tak, znaczy w zasadzie to pierwszego dnia było śpiewanie, ale później jak już były jakieś uwagi, no to przeniosło się do pieczary to śpiewanie, więc chyba nie było później.
Tak, bo pierwszego dnia faktycznie grałem w Battlestar Galactica i to trochę się okazało.
Tak, ale słuchaczom można powiedzieć, że o co chodzi z tym śpiewaniem. I to też jest jakaś tam atrakcja, bo właśnie wywiórka, czyli Kasia, przywiozła laptopa z Ultrastarem, czyli taką pecetowym klonem SingStara, czyli taki karaoke, tak? I można było tam sobie pośpiewać na dwa mikrofony. Pojedynki potoczyć. Zresztą było mnóstwo było chętnych. Się kolejki straszliwie ustawiały do tego.
Ja śpiewałem puszek okruszek i jestem szalona. Ale to już po paru piwach, bo tak nie śpiewam.
No tak. Także to też było bardzo fajnie. Tam w tej pieczarze odbywały się naprawdę niezłe zawody w tym.
Michał, chciałeś coś tam jeszcze dodać?
Tak, no ta sala troszkę jakąś tam wadą, z którą chyba fajnie by było za rok. Jeżeli tam będziemy zawalczyć, to że jednak ona nie była dla nas i nie była zamykana.
No to właśnie mówiłem.
Te gry, bardzo fajnie, że dużo osób zostawiło tam grę po prostu na cały wyjazd, ale jak tych kilku młodych panów po dużej ilości piwa stwierdziło, że oni właściwie nie mają innego miejsca do zabawy niż ta nasza sala konferencyjna, to tak, no nie wiem, jakoś tak chyba wolałbym, żeby ona była nasza.
No pewnie tam można było nawet zamykać, tak? Pewnie nawet gdybyśmy tam spytali, to byśmy mogli ją zamykać, nie?
No to może warto to wywalczyć jednak, bo tak.
No tam część osób wiem, że także zostawiała jednak gry w pokojach, a to że tak dużo tych gier leżało, tak, że po prostu na wierzchu każdy mógł podejść i wziąć, to było bardzo fajne i pewnie Pewnie no więcej super, osób by te gry z pokoju wyjęła, jakby sala była zamykana.
Przy takiej sytuacji, podobnie jak w zeszłym roku, wiele osób tam nawet niezorientowanych sądziło, że te gry po prostu należą do środka i każdy może sobie wziąć i tam grać, nie?
Co być też, może no, kwestia wywieszenia tam jakiegoś ogłoszenia, bo o co chodzi, nie? Co to jest takiego? Dlaczego te gry tam leżą? Być może wystarczyło też, no, że to są gry nasze prywatne, jak, jeżeli chcesz coś zagrać, to musisz spytać kogoś, kto tutaj siedzi i wie, nie? Bo tam widziałem, że było tak, że tam w dzień na przykład przychodził jakaś rodzinka z dziećmi, tam sobie grała w jakieś Lotti Karotti czy coś w tym stylu, tak? Jakieś tam z tych naszych gierek, ale oni akurat pytali, tak? Pytali, czy mogą...
Albo
czy
jakieś tak się zrzucić na takiego pana Sławka, który by tam stał, takiego byczka, który by tam, wiesz, legitymował. Dobrze. Kwestia wyżywienia. Kaszubkon, szczególnie ten, który był rok temu, zasłynął z takiego no jednak niesamowicie wysokiego poziomu wyżywienia, jaki nam tam ośrodek zaprezentował. Wszystko za pomocą szwedzkiego stołu, jedzenia do wyboru, do koloru. No i w tym roku było troszeczkę gorzej. Znaczy, to gorzej to nadal było moim zdaniem bardzo, bardzo dobrze i ja się tam parokrotnie z przejedzenia po prostu miałem problemy żołądkowe, a nie z tego, że jedzenie było złe. Po prostu czasami było tyle fajnych rzeczy, które by się chciało zjeść i to ciągle lądowało, a można było brać to w nieograniczonych wręcz ilościach. Ale wiem, że były takie momenty, był dzień, kiedy zaczynał się ten oficjalny kaszubkoń i tych ludzi się pojawiło naprawdę bardzo dużo i ośrodek w pewnym momencie był nieprzygotowany na to. Tam zabrakło nawet talerzy, jakichś sztućców i to był, wiem, że jakiś tam problem organizacyjny. No i troszkę też słabo chyba wypadł grill, który w tamtym roku był naprawdę bardzo, bardzo fajny, z dużą liczbą, z dużą ilością jakichś takich potraw typowo na grilla, to w tym roku nas uraczył tylko kiełbaską.
A więc no tak, faktycznie coś tam się wydarzyło z tym jedzeniem.
Po prostu było chyba dokładnie czuć, w którym momencie właściciel stwierdził, że zaczyna oszczędzać, tak, bo nie wiem, za dużo schodzi czy coś. Parówki z każdego dnia już w tej drugiej. Czyli pierwszy tydzień wydaje mi się, że nie było, uważ, że było równie dobrze jak rok wcześniej, a w tym drugim tygodniu po prostu było widać, że parówki się robią tańsze każdego dnia. Że sok najpierw jest fajny klej frutowy, a potem jest jakiś sztuczny z proszku. Na obiad już zaczęło też tak, im bliżej tego piątku, tym bardziej tak było widać, że te dania coraz bardziej są skrzydełkami z kurczaka, już bez alternatyw. No tak, dalej było dobrze, ale tak bolało to poczucie, że po prostu widać, że na nas oszczędzają.
Nie, no właśnie nie chcę właśnie przesadzić z tą krytyką, no bo jednak było bardzo dobrze z tym jedzeniem, akurat ten punkt...
Jakby tak było od początku, pewnie byśmy nie narzekali. Natomiast tak, to, że po prostu było tak chamsko wyraźnie czuć, że o, teraz na was oszczędzamy, teraz proszę, macie parówki ewidentnie 3 razy tańsze niż wcześniej, jogurciki 3 razy mniej firmowe, no to jakoś tak się czuło trochę dziwnie.
Już nie mówiąc o takich atrakcjach, jak w tamtym roku była pani oddelegowana do robienia jajecznicy i na zamówienie robiła tam, już taki bajer był nawet, to teraz no zabrakło, prawda?
No i... Przy czym tak jak no myśmy byli pierwszy raz i tylko drugi tydzień, to rzeczywiście było zupełnie wystarczająco. Mhm. Także może rzeczywiście to porównanie bardziej
tak,
boli.
Przez kontrast, tak, tak, tak.
Ja wprawdzie się naczytałem w zeszłym roku, jak było super, ale tak jak mówię, no myśmy byli zadowoleni.
I jeszcze bardzo fajną rzeczą oczywiście, którą ciągle powtarzamy i powtarzaliśmy w tamtym roku, jest ten cały system, zresztą popularny w hotelach szczególnie zachodnich, płatności na pokój, tak? Gdzie byśmy się nie znaleźli, czy na plaży i kupujemy piwo, czy kole, czy jakiś inny napój, lody na plaży, czy płacimy w barze, czy gdziekolwiek indziej, płacimy na pokój, podajemy numer pokoju.
Czy za konie, czy za byczkę, czy za wszystko, tak, czy za tenisa.
I oni sobie to tam oznaczają.
Tak, nie pytanie mam, sprawdzaliście tę listę tych rachunków potem przy płaceniu, czy po prostu zapłaciliście tyle?
Ja przeglądałem też, wszystko było w porządku. Jedną śmieszną sytuację tylko miałem, że po pierwszym dniu, gdy godzinę tam rowerem wodnym popływałem i kajakiem i stwierdziłem na drugi dzień, że pół godziny mi wystarczy, bo oczywiście Mateusz też mi zagustował. Te pół godziny kupiłem, a jak trzeci dzień chciałem znowu pół godziny, no to pan kierownik tam akurat był i powiedział, że no tak się nie da, bo się nie da tego zaksięgować. Ale później na rachunku było to pół godziny z poprzedniego dnia. Także.
Mi się też wydawało, że było w porządku.
Działało to bardzo fajnie.
Chociaż tam na przykład te wszystkie usługi w barze, jak ktoś poszedł, nie wiem, na drinka, na piwo, na jakieś tam a tam w coś pograć, wrzutki, czy co, wrzutki akurat były darmowe, ale tam jeszcze było parę atrakcji, bilard na przykład, to bilard był płatny, to już było to widać jako taką ogólną sumę tam usługi gastronomicznej. Do końca nie było wiadomo, co tam się znajduje, tak? I to było trochę dziwne, bo tam prawie połowa mojej sumy, którą zapłaciłem, to były te usługi gastronomiczne z baru. Ale właśnie nie powiedzieliśmy o atrakcjach. Tam jest jeszcze bilard i rzutki, jakby kogoś takie interesowały, gry barowe też.
Piłkarzyki jeszcze są też na sali konferencyjnej.
Właśnie. To były parę takich ostrych tam mistrzostw się odbywały. Okej.
Okay. Jest też w barze dużo telewizor plazmowy i tam mecze generalnie na przykład sporo osób oglądało.
Tak, tak. Czyli jak to się
zajmuje. W zeszłym roku siatkówki były mecze, tam pamiętam oglądane, a w tym roku nie wiem.
W piłce nożnej widziałem towarzyski, był mecz. No i jeszcze był jakiś tam ligowy. No dobra, ale koniec końców musimy dojść do tego najbardziej bolesnego momentu, czyli porozmawiać trochę o problemach, tak? Tym największym problemem był nowy dyrektor, to był, można go od razu przedstawić jako osoba, to był Mr. Problem.
Pan Woltomierz.
Tak, pan Woltomierz. W ogóle nie wiem, dlaczego pan Woltomierz.
Ja też nie wiem, tak mnie nazywali wszyscy w ośrodku.
Ja go tam Rumcajs nazywałem. Tam
nie obywatel.
Generalnie był to taka osoba, która się pojawiła, chyba ostatnio zarządzała ośrodkiem, nie wiem, za czasów komuny.
Chyba sklepem spożywczym.
Sklepem spożywczym, ale to ośrodkiem, takie były ośrodki w sumie.
Tak, skoro ten pan mówił, że ta laska, która pracowała w barze na dole, to coś tam o niej opowiadał, że ona poprzednio pracowała w jego sklepie spożywczym i robiła mu super utarg. Dlatego że to dniu tutaj.
Aha. Nie no, generalnie...
Ta pani, która mówiła codziennie, ja tu pierwszy dzień.
Generalnie widać było, że to była osoba, która ponosi winę za większość problemów, które nas tam spotkały. Generalnie też jej głównym problemem było to, że no, odzywała się do gości w niemiły sposób, a przynajmniej nie w taki, jakiego wymagają tam dzisiejsze standardy gościnności, tak? Problemem było też słabe zorganizowanie całego ośrodka, znaczy głównie problem z pokojami. Mnie ominęły wszystkie jakieś tam problemy związane właśnie z tym dyrektorem i ze środkiem, ale Michał tutaj nie miał.
No, ciebie ominęły, bo przyjechałeś w pierwszym tygodniu, jak oni, nie wiem, czy mieli mniej klientów, czy co.
No tak.
Ten drugi tydzień nie zmieniałeś pokoju. No tak. A w drugim, no to...
A w drugim tygodniu wszyscy mieli.
Chyba. Wszyscy mieli. Znaczy,
myśmy nie mieli. Ja też myśmy przyjechali z Magą i też mieliśmy ładny pokój szybko i w ogóle z problemów, ale
poza tam, my też wszyscy. Ten pan, jak rozumiem, tak wydzierżawił ten ośrodek, no i tak jak dla mnie było wyraźnie widać, że tak jak poprzedni właściciele walczyli o to, żeby tutaj jak najwięcej mieć stałych klientów, to ten pan chce po prostu, żeby koszem, jego ci klienci na stałe nie obchodzą i on po prostu
szybko chce szybko zarobić,
a potem niech starzy właściciele znowu pracują na renomę. No, było czuć, że ten pan ma klientów głęboko.
Tak, tak. Generalnie to nie jest tylko taki, nie wiem, spisek nas jako tam gości, ale akurat miałem pokój blisko recepcji, była taka menadżerka, która była powiedzmy taką najbardziej menadżerka, która zresztą zarządzała ośrodkiem w tamtym roku również i taka najbardziej kumata, zorientowana osoba, to kilkakrotnie niechcący udało się podsłuchać jakieś tam rozmowy, bo często rozmawiała przez telefon pod naszym pokojem. Jak narzekała strasznie na tego dyrektora i po prostu na to zorganizowanie, na brak zorganizowania w ośrodku.
Tak, wszyscy pracownicy faktycznie narzekali.
Tak, tak.
Ci, którzy się po prostu nie pozwalniali, tak, bo tam cała masa, czy cały czas zmieniała ekipa, bo po prostu pracownicy wymiękali.
No więc te najgorsze chyba były właśnie jednak to pokoje, że nie wiedza o tym, czy jest zajęty pokój, a kto go opuścił, to była chyba najbardziej taka karygodna i w ogóle niedopuszczalna, no i to jest taki...
Znaczy tak naprawdę całe szczęście, że w sumie i tak prawie wszystkie dobrze skończyły historię, tak? Poza historią Wazika.
Moja się dobrze skończyła, miałem super nocleg w betonowej celi, ale przynajmniej zadarł.
No okej, okay, nie, ale
no i miał,
to poza,
tak?
Poza tą to w zasadzie wszystkie chyba skończyły się w końcu dobrze, tak? I w końcu każdy znalazł ten swój pokój i go dostał i I jeszcze łóżeczko dla Valmonta, tak? Bo też nie mieli.
No to był akurat dla Valmont. Zadzwonił dzień przed przyjazdem, żeby się upewnić, że będzie dla niego łóżeczko. Dowiedział się, że oczywiście będzie, no i 24 godziny później się okazało, że łóżeczko już jest oddane komuś. A to dla niego był duży problem.
Tak. No i problem, właśnie te śmieszne sytuacje z niewiedzą o tym, kto ma wykupione obiady, a kto ma wykupione kolacje.
Absolut jakiś.
Jakieś bieganie tam dyrektora, wyciąganie ludzi z wody czy z kolacji i pytanie się, pan, znaczy mówienie tam, stwierdzanie tam, pan nie ma wykupionego tam, nie ma pan wykupionego obiadu albo kolacji. Mhm. No to też było żenujące niestety. No ale reasumując, za rok w tym samym miejscu, czy szukamy czegoś nowego?
Czy ja, jako pewnie ta osoba, która szukała tego środka i go znalazła, to troszkę pewnie będę go bronił. No przede wszystkim dlatego, że tu wiemy, tak? Wiemy, na czym stoimy i możemy łatwo podjechać w przyszłym roku i wcześniej troszkę sprawdzić, czy wszystko jest okej i zakładam, że ta załoga też się w końcu czegoś nauczy przez ten rok, tak? I będzie jednak ten standard w miarę w porządku. Natomiast jestem zupełnie otwarty na to, żeby zgłaszać propozycje, gdzie, jak, tak? Ale konkretne propozycje. Jakby to czego najbardziej nie chcę, to żeby tam znajdźmy inny środek, tak? Znajdźmy inny środek i weźmy się i znajdźcie, tak? Na tej zasadzie. Mhm. I nikt go nie znajdzie i nic z tego nie wyjdzie. To bez sensu. Jak ktoś zgłosi konkretną propozycję, tu jest fajnie, tyle kosztuje, jest wszystko, czego wymagamy, czyli jest pole do środkówki, sala konferencyjna, są pokoje w standardzie takim, żeby rodzina z dzieckiem mogła spokojnie pojechać, to jestem otwarty. Jeżeli ktoś to pojedzie, sprawdzi, dogada, będzie dobra cena, to pewnie, że tak. I to nawet nie musi, to nie muszą być ani Kaszuby, to nie muszą być Mazury, bo w zasadzie jak się jedzie na tydzień, to czy się jedzie tam 2 godziny, czy na dwa nawet, to czy się jedzie 2 godziny, czy 5 godzin w jedną stronę, to nie ma takiego dużego znaczenia. Ważne, żeby tam ten tydzień spędzić fajnie, niż żeby tam 2 godziny oszczędzić na podróży.
No. Natomiast realnie prawdopodobnie zostaniemy. Tak na przykład 2 lata temu byliśmy w Pięknej Górze i tam naprawdę było gorzej. Naprawdę było o niebo gorzej.
Znaczy właśnie.
Ale i tak jak doszło co do czego, to tylko dlatego nie pojechaliśmy tam jeszcze raz, że się okazało, że jest zarezerwowany, tak? Byśmy.
Dokładnie.
Więc jak tam nie byliśmy zmienić, to tego też po prostu tak realnie zgaduję, że nie zmienimy. A jeśli zmienimy, no to tylko po to, żeby tutaj wskazać panu środkowy palec, bo podejrzewam, że pomimo pana, który robi co może, to po prostu nie znajdziemy lepiej. Że zmienimy, ale nam wyjdzie, że jednak lepiej było w tym Debrzynie, pomimo że był pan, z którego trzeba było się pośmiać, jak jest.
Nie, no właśnie.
Ja też sobie nie wyobrażam, żebyśmy znaleźli coś. Znaczy z żadnej z tych atrakcji, o których mówiliśmy tutaj przez cały czas, ja bym nie chciał rezygnować i nie wyobrażam sobie, żebyśmy znaleźli taki ośrodek, który będzie.
Nie wierzę, że znajdziemy coś. Być może znajdziemy coś tylko trochę gorszego i tańszego. Natomiast.
Właśnie takie, gdzie będą i konie, tak, i plaża, i siodkówka.
No właśnie o to chodzi, bo
dwie sale konferencyjne, tak?
W sumie jesteśmy na tych spotkaniach już wakacyjnych 4. raz i można popatrzeć z perspektywy na 2 pierwsze ośrodki na Mazurach i w ogóle nawet ten rok właśnie, tak jak tutaj Michał mówi, to nawet w żadnym wypadku, nawet jak jest ten gorsza była jakość, to nadal było dużo, dużo gorzej kiedyś na Mazurach. Nie było takich atrakcji.
Nie, ale było teraz, gdyby nie to, że było czuć, że jest
gorzej, tak?
Że pan daje dupy, to po prostu było super. Tak naprawdę można się było tylko przyczepić na to, że pan się nie przejmuje, a załoga i tak robi dobrze. A wszystko po prostu w zasadzie nie. No może zmienimy, bo ktoś stwierdzi, że on po prostu chce pokazać panu, że pan jest głupi i znajdzie coś i spróbujemy, ale podejrzewam, że za 2 lata będzie też, no bo już zrozumiemy, że to jednak.
Dlatego właśnie strasznie podobał mi się pomysł na forum, żeby tam jakoś się skontaktować jednak z tymi właścicielami i poprosić ich, żeby jednak.
Tutaj jestem.
Przeczytali ten wątek chociaż, nie? No,
Mi się wydaje, że w czasie naszego, znaczy jak tak jak podsłuchiwałem w kawiarni, to mi się wydaje, że właściciel tam był w tym ośrodku w czasie, jak my tam byliśmy i z tego jak rozmawiał ze swoimi znajomymi, to nie wynikało, żeby on w jakikolwiek sposób się tam przejmował tym, co my sądzimy o tych warunkach.
Nie sądzę, taki znajomy tego łysego mięśniaka?
Taki łysy gość właśnie tam był, no taki z Hondon CRV chyba jeździł na krakowskich rejestracjach. No to taki. Tak mi się wydaje, bo ten słyszałem wcześniej, jak ten kierownik dzwonił do jakiegoś pana Mireczka i ten gość na pewno miał na imię Mirek i opowiadał o tym kierowniku, co on tam, jak to jego tam fakty z prywatnego życia, ciekawostki takie tam, więc to wynikało, że to musiał być.
No nie wiem, można by spróbować w sumie tam 70 osób, to jest moim zdaniem jakaś tam karta przetargowa i to już to jest jakiś tam głos.
Ale wydaje mi się, że właściciel kupił ten ośrodek nie po to, żeby na nim zarabiać, tylko po to, żeby on miał pewność, że on będzie mógł tam przyjeżdżać, kiedy będzie chciał i po prostu te koszt tego ośrodka nie był do niego żadnym problemem i tam również stali goście nie bardzo będą chyba.
No nie wiem, ja już nie jestem w stanie się dowiedzieć osoby, która nie chciałaby, żeby
to się spróbować można.
Spróbujemy, natomiast no też jeżeli słuchacze znają jakieś fajne ośrodki, to tam...
Nie w Egipcie.
Bez jakichś tam chorych pomysłów, bo naprawdę.
To na forum konkrety, tylko jedyne co zaproszę to, żeby to były po prostu konkrety, tak? Że konkret, to, taki i taki ośrodek kosztuje tyle i tyle, są wszystkie warunki spełnione i możemy jakby o nim dalej rozmawiać. Jeżeli tam nie ma, nie wiem, pola do środkówki, to nikt mi tam nie mówi na przykład, że bez niego możemy się obejść, tak? Albo nie ma sali konferencyjnej, albo są domki na przykład.
Albo pokoje, nie ma tak? Miejsca dla dzieci tam na przykład, placu zabaw, tak? No dobra, to... No ja się nie mogę doczekać już tej edycji za rok.
No właśnie.
Ja już urlop zaklepałem.
Już?
Tak, ja już powiedziałem, tak, kiedy mam.
Ale to wiesz, kiedy jedziemy?
No wiem, ten tydzień, kiedy jest 15 sierpnia i ten wcześniej.
Aha, okej.
Okay. Dokładnie tak, więc przyszłoroczna edycja, możemy powiedzieć już teraz, będzie zaraz odpalę kalendarz. Niestety nie jest to takie proste. Sierpień 2010.
Aha, 9.
15 jest niedzielę, czyli to będzie tym razem od 31
do 15. No tak, od 31
do 15. Lipca do 15 sierpnia, czyli jakby dzień wcześniej.
Tak założył.
Także rezerwujcie urlopy już teraz i bardzo, bardzo zapraszamy.
To teraz sobie porozmawiamy o jednej z gier, która się cieszyła całkiem dużą popularnością na Kaszubkonie. Była to gra Monster Maler. Gra, którą stworzyły trzy osoby. Andrea Meyer, Friedman Friese, więc tutaj znane nazwisko, i Marcel André Cassa.
No to też znane nazwisko.
Też znane. Znaczy, Andrea Meyer też coś kojarzy, ale teraz sobie nie mogę przypomnieć.
Chyba Adacta głównie.
Okej. Okay. Dobrze, no i teraz mamy... Może Jacku, ty byś trochę o tej grze opowiedział, bo to tak naprawdę to była twoja gra i to ty ją na nowo odkryłeś, można powiedzieć.
Tak, to była gra, którą kiedyś, jak jeszcze w dawnych czasach warszawscy gracze składali zamówienia zbiorowe w niemieckich sklepach. No tam większość tych graczy czy zamówienia po prostu sobie kupił. I tak sobie wszyscy ją kupili, wszyscy odłożyli na półkę i tak sobie leżała. No i ja tak miałem pokusę, żeby kiedyś ją zabrać właśnie. Już w zeszłym roku chyba ją miałem, tylko nie zagraliśmy. Na jakiś taki wyjazd, bo to taka właśnie typowo imprezowa gra, no i tym razem wziąłem. No i tym razem przyniosłem też na salę któregoś wieczora, żeby pokazać, żeby namówić ludzi, żeby spróbowali. Gra jest no tak przy pierwszym poznaniu, przy poznaniu zasad tak nieufnie dosyć można do niej podejść, bo polega na tym, że to jest taki notesik z takimi narysowanymi schematycznymi postaciami. No i każdy gracz dostaje jedną kartkę z tego notesika. Zginę ją na pół, tak, w pionie, dłuższego środka, tak, na pół, tak dokładnie, żeby miały dwie połowy tej postaci były na każdej połówce i rysuję połowę jakiejś osoby, jakiejś postaci powszechnie znanej, takiej rozpoznawalnej. Rysuję tak jak głównie. No i potem przekazuje tą karteczkę innemu graczowi, który siedzi obok i ten gracz nie ogląda tego, to, co było narysowane. Czyta tylko, kto to jest, na odwrocie się zapisy, notuje, kto, kogo narysowaliśmy i próbuje narysować drugą część tej postaci. No i taki portret złożony z dwóch połówek, potem inni gracze próbują rozpoznać. Jak rozpoznają, to dostają punkty, jak nie rozpoznają, to ci, co narysowali, dostają punkty ujemne. No i tak generalnie na tym polega ta gra. Tak, z takiego prostego wytłumaczenia zasad wychodzi, że ta mechanika jest dosyć tam nie najlepsza. Tak? Bo trzeba rysować tak, żeby wszyscy na tym rozpoznali. To się najbardziej opłaca rysującym. Możemy to jakoś tam poprawić, ale tu nie chodzi o tą mechanikę. Chodzi o tą zabawę, co się dzieje, jak pokazujemy te postacie narysowane przez dwie osoby, które nie widziały drugiej połówki i naprawdę te postacie potrafią bardzo być zabawne. No to tyle. Może resztę powiedzcie wy o wrażeniach, jakie tam mieliście przypadki tych postaci i co w takiego śmiesznego.
No właśnie, bo te najciekawsze to są te postaci, które rysujemy i tutaj pada mnóstwo było rysunków, nie wiem, Drakuli, był taki bardzo zabawny i ładnie narysowany Wookie z Gwiezdnych Wojen, Chewbacca. Takim dosyć ciekawa postać to był Pac-Man, który rysowałem z Olą. No i ja narysowałem tego Pac-Mana, Ola tak nie zorientowała się, o kogo chodzi, i narysowała takiego Packera. Ale zgadli, wszyscy zgadli. To było też dobre. Co tam jeszcze były za jakieś postacie ciekawe? Frankenstein był taką popularną postacią, widziałem w kilku grach, ludzie rysowali i tam najbardziej
Pamela!
Pamela Anderson, tak.
Tak, w jednej rozgrywce niezależnie dwie osoby wymyśliły rysowanie Pameli.
Tak. Z czego bardzo mi się podobała Pamela na jednym rysunku, na którym miała taki Pamela z wielkim cycem, dosłownie, a na drugiej taka skromna, z niewielkim
taki biustem. Czerwony kapturek, nie?
Tak.
I jeszcze dziwoja.
Tak. To była ciekawa postać. No multum było tych rysunków. Lenin był narysowany tam. Dosyć fajne to było też, że można było oprócz postaci dorysowywać jakieś takie symbole albo jakieś podpowiedzi, takie, nie wiem, przedmioty, jakieś tam właśnie piktogramy. I jak się pojawił Lenin, to wokół było dużo sierpów i już można było skojarzyć, o co chodzi. Albo Gagarin, to też oczywiście były jakieś tam czerwone gwiazdy. No gra generalnie bardzo wesoła. Tak z mojego punktu widzenia, że jeszcze mogę powiedzieć, to dla mnie odrobinę trochę taka chyba słabo regrywalna. Czyli tak jakoś po dwóch grach już mi się nie chciało w to grać. Nie wiem. Mieliście takie wrażenie?
No dla mnie w zasadzie taka, no taka tam zabawka. Faktycznie można było sobie tam zagrać raz czy dwa, ale chyba więcej już faktycznie chyba tam jakoś nie grał z nią specjalnie. To można pokazać nowym osobom, tak?
Ewentualnie i grać sobie czas, tak? Taki, nie wiem, tam na jakimś spotkaniu takim większym.
Tak, bo w zasadzie no, te postacie się szybko wyczerpią. Powiedzmy, grałem 5 osób i rysujemy tam te 20 postaci w czasie rozgrywki. No to i no to jest ile? Możemy 5 razy zagrać, wymyślimy 100 osób i potem co będziemy wymyślali? No, nie wiem, tak... I te postacie w sumie dosyć łatwo się rysuje, jeżeli narysujemy tak charakterystycznie, to bardzo łatwo jest zgadnąć.
No zwłaszcza jak można wpisywać
te symbole,
to można by tak naprawdę zamienić tą grę, żeby rysujemy same symbole i nawet nie trzeba się przejmować tymi postaciami.
Czy sama idea gry jest na pewno
można napisać
genialna, tak? Na początku to wszyscy
to,
po prostu...
Ta kwestia punktowania jest słaba tylko związana.
Znaczy, to nie jest gra, tak, tylko wszystko taka zabawa imprezowa. Tak, jako tak. Gra to pewnie trzeba by ocenić nisko, natomiast no, zabawa jest niezła.
Tutaj był dobry też zestaw kredek, który Jacek miał oryginalnie, podobno w wersji pudełkowej to są ołówki, a my mieliśmy takie świecowe
kreski bambino,
które naprawdę tam można było czerwonego kapturka narysować czerwonym kolorem, a Hulka zielonym, a Smurfa niebieskim, a więc to też potrafiło ułatwić, tak, całe to zadanie. To co, krótkie podsumowanie. Aha, jeszcze nie wiem, ty powiedziałeś, Jacek, że gra jest naprawdę tania, tam kosztuje grosze, tak?
Tak. W tej chwili kosztuje 1,90 € w Milan Spiele. Natomiast no to jest niemiecki sklep, więc trzeba tam, jest problem z przesyłką. No może fajnie by było, jakby ktoś to sprowadził tutaj do Polski i sprzedawał, bo to jednak jako gra imprezowa, myślę, że w tej cenie to nie ma jakiejś dużej konkurencji.
Słyszysz, Artur?
Nic nie słyszę.
To ja powtórzę. Wprowadźcie Monster Maler. Żeby tanio kosztował. Dobra, no to tak podsumowując, to kupić w ogóle, czy nie warto jednak kupować? Artur?
Zadbało, to już w ogóle grzech nie wziąć, nie?
No właśnie.
To
tak jak chłopaki.
To co za piwka, tak?
Michał?
Tak, no zdecydowanie kupić. Nawet jeżeli miałoby się zagrać dwa razy, to i tak warto kupić, nie?
Michał? No dokładnie tak, znaczy tych stron pustych jest więcej niż się da radę użyć.
No mi się wydaje, że właśnie szybko
pierwsze gry właśnie będzie.
A Jacek?
Ja jeszcze tylko powiem, że my chyba graliśmy, teraz sobie czytam właśnie angielskie zasady, no nie graliśmy dobrze.
Bo to nie chodzi o rysowanie.
Tak, tutaj są te zasady bardziej trochę skomplikowane i może one by nawet bardziej...
Punktowania, tak? Zabawy.
Nie, właśnie do punktowania jeszcze nie dotarłem, ale to... Ja oczywiście rekomenduję, żeby to kupić jak najbardziej. To, no, fajna gra jest.
No ja tak samo. Może tutaj jest ten problem z regrywalnością, jakby ktoś chciał tak, nie wiem, 10 razy pod rząd pograł, to wątpię, żeby to... Ale generalnie gra jest bardzo fajna, pomysł jest bardzo fajny i od razu, właśnie najfajniejsze jest to, że na samym początku, jak się tłumaczy zasady, już wszyscy się uśmiechają, już chcą rysować, już ta pierwsza runda, pierwsze rundy są naprawdę niesamowita jest zabawa wtedy. Ty, Marcin, nie miałeś, tak, okazji?
No ja nie grałem, aczkolwiek się przyglądałem, no i pewnie też kupić, zwłaszcza, że no, moja rodzina lubi takie gry różne rysunkowe, typu Portrayal czy Pictionary, które zresztą na Kaszubkonie się dużą popularnością cieszyły. Mhm. Także pewnie jako właśnie taką zabawę, przerywnik. Myślę, że warto.
Okej, to już i ogólnie prawie wszyscy w sumie powiedzieli, żeby kupić Monster Maler. Teraz tylko czekamy, żeby jeszcze w Polsce jakiś sklep się zainteresował sprzedażą tej gry. No i drugą grę, która cieszyła się bardzo dużym powodzeniem, z tego co było widać na Kaszubkonie, szczególnie chyba z powodu takiego, że po pierwsze była to gra imprezowa, więc... dobra na późną porę, a po drugie można było w nią grać w bardzo wiele osób. Tam co prawda liczba flamastrów ograniczała do 6 czy 7 osób, no ale teoretycznie jakby mieć flamastry, można by było grać, a mowa jest o Gambit 7, czyli europejskiej edycji Wits and Wagers, takiej gry, która się już pojawiła dobre kilka lat temu. Co można w ogóle o Gambit 7 powiedzieć? No jeżeli nie pamiętacie, jak wygląda Wits and Wagers. Mamy pytania, jedna z osób czyta pytania. Te pytania są najczęściej bardzo takie abstrakcyjne, trudne. Generalnie powinny być takie, że mało kto jest w stanie na nie dokładnie odpowiedzieć, dokładną odpowiedzią. Odpowiedzią jest zawsze jakaś liczba, jakiś rok. Przykładowe pytanie. To było pytanie...
Ile godzin potrzebowałby nosorożec, żeby swoją wagę wydalić w odchodach?
No, takie pytanie na przykład. Albo która osoba posiada 3 sutki, tak? Takie pytania. No i na to pytanie trzeba było odpowiedzieć. Następnie rozkładamy te pytania na takiej planszy od najmniejszej liczby do największej i gracze mogą teraz obstawiać jakby zakresy, czyli gdzie znajduje się poprawna odpowiedź, w jakim zakresie. No i oczywiście za poprawne odpowiedzi jest odpowiednia liczba punktów. No i odpowiadamy na kolejne pytanie, tak jest 7 pytań. Tam jeszcze można stawiać taki gambit 7, to jest takie postawienie wabank, czyli wszystkich swoich punktów. Jak nie trafimy, to nam się punkty zerują, jak trafimy, to dostajemy 7-krotną wartość tych swoich punktów. Gra mocno w sumie losowa, ale jednocześnie bardzo wesoła, taka imprezowa, w którą może grać mnóstwo osób. Nie wiem, jak wam się podobało? Możecie jeszcze się podzielić jakimiś swoimi wrażeniami? Michał, bo ty byłeś takim orędownikiem poprzedniej wersji Wits and Wagers, bardzo lubiłeś. Jak ci się podoba ta wersja europejska?
No jestem gorącym orędownikiem tej poprzedniej wersji, bardzo mi się podoba. Tutaj... Znaczy, to dalej jest dobra gra, tak, to wiele się nie zmieniło, ale jednak jakbym miał wybór, to raz, że te pytania tutaj dużo częściej były na wiece, moim zdaniem, dużo częściej były na wiece, a dwa, że ten gambit jakoś tak prowokował do tego, żeby dość często 3 pytania przed końcem połowa osób wiedziała, że może się dobrze bawić, ale na pewno nie gra w zwycięstwo. A tego nie widziałem w tej wersji amerykańskiej. No tutaj zupełnie nie dało się próbować wygrać, no bo jeżeli ktoś, znaczy jeżeli ktoś chciał sobie w to pograć, to po prostu co chwila ktoś w połowie gry było widać, że odpadł i nie wiem, no tak mechanicznie wydaje mi się słabsza, jeśli chodzi o pytania też wydaje mi się słabsza, więc nawet pomimo, że jest to dalej bardzo dobra gra, to jakby ktoś miał wybór, to zdecydowanie bym tą wersję amerykańską proponował. Zwłaszcza, że to chyba jednak jest wydana lepiej.
A Jacek?
Ja miałem tego pecha, że te wszystkie gry rysunkowe poza Monster Maler, przepraszam, wszystkie gry takie z rekwizytami do rysowania czy pisania poza Monster Maler, w które grałem na Kaszubkonie, miały te rekwizyty w stanie nie nadającym się do używania. No tak. W Gambit 7 nie rysował, nie pisał już żaden z tych pisaków praktycznie, które tam były dołączone. W Port Royalu wszystkie ołówki były połamane w drobny magii, po prostu nie dało się nic narysować. Więc, a takie rzeczy mnie dosyć irytują, muszę powiedzieć, chyba w takich grach. No i nie najlepiej wspominam. Dużo milej wspominam Wits and Waiters, które grałem kiedyś u Michała. Natomiast ten Gambit 7 jakoś tak nie zrobił na mnie żadnego.
Ale faktycznie tu masz rację, trzeba się przyczepić. Co prawda ta gra była... Strasznie dużo osób w nią grało, nie wiem, ile tam było rozgrywek, tam dobre kilkadziesiąt, nie wiem, 40-50, ale prawie wszystkie flamastry się po prostu wypisały. Na szczęście można je łatwo zastąpić jakimiś byle jakimi flamastrami, oby nie jakimiś tam markerami permanentnymi, ale jakoś tak jakość jest znacznie niższa niż Wits and Wagers, chociaż pytania mi się o wiele bardziej podobają. Tamte były jednak bardzo takie amerykańskie, okej, okay, w tej grze nie chodzi o wiedzę, ale jednak jakoś tak łatwiej mi się, znaczy tak fajnie się odpowiadało niż na tamtym.
Wydaje mi się, że w tej grze powinno chodzić o to, żeby jednak w zasadzie było wiadomo, że nikt nie zna odpowiedzi, a teraz bardzo często były pytania, że było wiadomo, że ileś osób będzie wiedzieć.
Znaczy ja nie miałem bardzo często, miałem taką sytuację, ale...
W którym roku Amerykanie wylądowali na Księżycu? W którym roku była pierwsza rakieta wystrzelona? W którym roku umarł wiecznie żywy król Elvis?
Ale tak.
No nie wiem, no tak.
Dużo było też takich,
to nie były. Nie, były większość cały czas. 6 na 7 było taka jak trzeba, no. Ale. No nie wiem.
No tak, zdarzały się oczywiście. No, występowały też pytania takie właśnie na wiedzę, na rok. Dotyczące jakiegoś XX wieku na przykład, a więc taki dosyć łatwy.
Vincent Wager, co prawda było pytanie, w którym roku rozpoczęła się druga wojna światowa, ale to jednak był wyjątek.
Artur, a ty?
To znaczy, mi w porównaniu do Wilson Legends na pewno bardziej podobały się właśnie te zasady punktowania, bo Wilson Legends, jak się obstawiło dobrze te pierwsze punkty, to potem się miało coraz więcej kasy i można było ją nadal obstawiać i mieć jeszcze więcej. A tutaj możesz zawsze obstawiać tylko te dwa żetony swoje, więc nie możesz. Nie ma tego efektu takiego kuli śnieżnej, ja nie czułem go przynajmniej.
Tam też można tylko dwa miejsca obstawiać.
Ale możesz większą liczbę kasy.
No jak tak,
to
możesz robić
to jeszcze
gambit.
Bardziej uciekać. Nie? A tu możesz robić gambit, tak naprawdę. Ale jak go zrobisz i nie trafisz, to jest wszystko.
No właśnie, odpadasz z gry, a tam możesz sobie zaryzykować, ale no nie. No co kto lubi.
No to właśnie tutaj czułem, że przez ten gambit jeszcze mając tam jedno pytanie, mogę jeszcze na koniec zaryzykować i jeszcze mi się uda wygrać. A w Wilsonowej to często w połowie go już czułem, że już nie mam szans. Nie? Więc to pod tym względem mi się chyba jednak bardziej podobało. Na pewno jakość wykonania jednak trochę słabsza. Nawet chyba nie chodzi o te markery, bo ja nie wiem jak szybko Wilsonowej to się wyczerpują, ale... Sama ta do obstawiania, ta tablica taka, no to wycenuje, że była bodajże taka z materiału, tak?
Tak.
Się? No właśnie, no bo
taka takiej gumy czy czegoś tam naprawdę. No tak, plus tak. Vincent Wagers miałeś jednak żetony do tej punktacji, a tutaj trzeba było każdemu zapisywać na karteczce i ścierać paluszkiem.
No tak, no bo właśnie to było dlatego, że zdobywało się punkty, a nie pieniądze, które. Bo wycenę, że zdobywało się pieniądze, które można było inwestować.
No to trzeba było zrobić listwę Kramera i pionki, cokolwiek, no tak jak to zrobili.
No nie, no to jest gra na pewno czasów kryzysu, to widać. Tak, po jej jakości wykonania. No ale dobra, no kupić, nie kupić. Artur.
Nie wiem, no trudno mi powiedzieć. Ja bym ją kupił.
Zagrać u kolegi możesz jeszcze.
Natomiast większy raz chyba powinno zagrać u kolegi najpierw, tak? Czy w ogóle im się ten typ gry spodoba, bo jednak na przykład moje sesence żonie w ogóle się nie spodobał, tak? Ten typ gry, ale ani Winston Major się podobał, ani Gambit się nie podobał, więc tak nie mogę powiedzieć, że każdemu się podoba. Tak mi się podoba, bo to jest taka gra imprezowa fajna, ale chyba kupić u kolegi jednak. Znaczy kupić u kolegi, spróbować u kolegi. Albo kupić od kolegi, tak, ale sprzedaję to za 50 zł na forum.
Od kolegi nie skupować, bo na pewno będą wypisane mazaki.
No, to fakt.
Michał?
Jak się nie da kupić Vincent Wagers, to kupić, a jak się ma wybór, to już mówię. Mhm.
Jacek?
No, zagrać u kolegi na jakiejś imprezie najlepiej, żeby ocenić tą grę w swoim naturalnym środowisku i wtedy się zdecydować.
No ja jednak pójdę tutaj wkupić, zresztą kupiłem tą grę, jeszcze na nią czekam. No i przynajmniej to towarzystwo, którym tam często gramy, to bardzo się podobała ta gra i tutaj nie widzę problemów. Chyba tak najwyżej z markerami, które pewnie też nam się szybko skończą i trzeba będzie jakąś alternatywę znaleźć dla nich. Ale generalnie wydaje mi się, że w większości takim przeciętnym znaczy większości graczom powinna się spodobać, no. Jest większa szansa, że się spodoba, niż się nie spodoba. A więc kupić. No i na koniec cykliczny punkt planszy stacji, czyli top 5. Nasze gry, które nam się najbardziej podobały podczas Kaszubkonu. A więc to nie muszą być gry jakieś najnowsze, pierwszy raz poznane, ale po prostu gry, które się świetnie bawiliśmy właśnie w czasie Kaszubkonu. W nie pograliśmy i nam sprawiły dużo frajdy. Marcin, zacząłbyś od swojego top 5?
Zacząłbym. Powiem, że w ogóle zaskakująco mało grałem, znaczy już wiedziałem, że tych atrakcji różnych będzie dużo, a grania troszeczkę, ale no nie sądziłem, że aż tak mało. Tak naprawdę to, jak ktoś z was mówił, że wieczorem po dniu spędzonym z rodziną mógł zagrać, no to ja też tak, ale moja rodzina chodziła spać gdzieś między 11 a 12, także dosyć późno mi się granie zaczynało. No ale top 5 oczywiście stworzyłem. Na piątym miejscu Fauna, gra, którą żeśmy poznali na Kaszubkonie i którą grałem też z moją żoną i synem i wszystkim nam się bardzo podobała. Na czwartym miejscu Kuba, gra, którą znałem już wcześniej i którą generalnie lubię, natomiast tutaj była bardzo ciekawa i niezwykle wyrównana rozgrywka, gdzie jeden punkt zadecydował o zwycięstwie. Na trzecim miejscu Książęta Machu Picchu. To również taka gra, którą bardzo lubię, a o tyle ciekawa, że tam zakończenie gry może nastąpić przez zdobycie Machu Picchu przez Hiszpanów albo obronienie. I graliśmy w piątkę, nie udało się Machu Picchu obronić. Pierwszy raz widziałem taką sytuację i to tak jakby jeszcze poprawia notowania tej gry, bo pokazuje, że także w pełnym składzie oba rozwiązania są możliwe. Na drugim miejscu True the Ages. Przez kilka miesięcy pierwszych tego roku bardzo systematycznie grałem, później miałem taką przerwę, a tutaj mimo tego, że straszne lanie dostałem w pierwszej partii od Nataniela i Ragozda, to no, bardzo znowu zapragnąłem grać i dwa dni później grałem i tu już udało mi się wygrać partię. A na pierwszym miejscu, żeby znowu była jakaś nowość, gra, którą poznałem na Kaszubkonie, Automobil, tak generalnie spełniła bardzo moje oczekiwania i bardzo mi się podoba, na pewno będę chciał grać znowu w przyszłości.
Okej. Okay. Jacek?
Tak, ja mam nietypowe chyba na Kaszubkon. To top 5 mam poczekalnie jedną grę, w sumie 6 gier, z czego, jak tak teraz patrzę, 5 sam na Kaszubkon przywiozłem, więc grałem głównie swoje gry i moje gry mi najbardziej podobały.
I w ogóle jesteś najfajniejszy, tak?
Fred Porte?
Akurat przywiozłem... Na szóstym miejscu w poczekalni mam Blokus Duo, które szybko nie w ramach wymiany, które sobie pogrywałem tam z Pauliną parę razy i bardzo fajnie, wprawdzie normalnym Blokusem też można zagrać wersję, ale trzeba się trochę bardziej namęczyć. A tutaj jest bardzo wygodnie, bardzo przyjemna gra w dwie osoby na takiej mniejszej planszy. No i teraz właściwa piątka. Na piątym miejscu mam Powerboat, którą kupiłem tuż przed wyjazdem i pierwszy raz grałem właśnie na Kaszubkonie. Taka fajna, no jak mówiliśmy kiedyś o niej, wyścigowa, kostkowa gra, która mi się podoba. Na czwartym miejscu mam Monster Maler, o którym opowiadaliśmy przed chwilą. Na trzecim miejscu mam grę, o której dużo pisałem na Games Fanatic, Tulipmanie 1667, w którą zagrałem 3 razy różnymi osobami. No i najczęściej naprawdę było to zaskoczenie i podobała się gra, mimo że nie bardzo wiadomo, jak w nią grać, ale to właśnie jest niefajne. Że trudno wyczuć tak naprawdę, jaka droga prowadzi do zwycięstwa, chociaż gra ma, nie ma dużej losowości. Nie można tak powiedzieć, że jest bardzo losowa. Na drugim miejscu mam grę, którą grałem kiedyś bardzo dawno, zaraz jak się pojawiła. Raz, a na Kaszubkon też przywiozłem i zagrałem drugi raz. To jest Imię Róży. Która rozgrywka, którą graliśmy na Kaszubkonie, była po prostu niesamowita. Czteroosobowa, fajny klimat, trzymaliśmy cały czas, opowiadaliśmy o tych mnichach, tam odgrywaliśmy postacie Williama i Adsona, którzy prowadzą śledztwo tam w klasztorze. No i najfajniejsze w niej było to, że mi się udało bardzo, bardzo fajnie wyrolować wszystkich pozostałych graczy. Oni wszyscy byli pewni, że jestem zupełnie kimś innym niż jestem w rzeczywistości i w efekcie po prostu tak ich wyprowadziłem w pole, że to fajne jest, że można taki blef zastosować i naprawdę nabrać wszystkich. No i na pierwszym miejscu jest znowu gra, którą kupiłem tuż przed wyjazdem i przywiozłem, żeby w nią pograć. To jest Jet Set, w którą grałem 4 razy z różnymi osobami i znowu osobom się podobała. Taka ciekawa gra połączeniowa, coś trochę podobna jak Ticket to Ride, ale cięższa, bardziej skomplikowana, bardziej mięsna taka niż taka tam prosta wykładanka rodzinna.
No jak sama nazwa wskazuje, o liniach lotniczych, tak?
Tak, tak.
Michał?
W poczekalni mam te On the Underground i Jet Set. To są takie gry połączeniowe, też podobne, które obie poznałem i bardzo mi się podobały. A w samym top 5 mam na początek rozgrywki, a potem gry. Więc rozgrywki, czyli miejsce 5, to jest Shadows over Camelot z późno w nocy, już po północy z tym dodatkiem na 8 osób i z wiewiórką, która po prostu powiedziała, że ona idzie sobie spać, jeżeli nie obiecamy, że będziemy tutaj się trzymać klimatu, więc po tym jakimś wsparciu sił z zewnątrz rzeczywiście tak udało mi się pierwszy raz w życiu chyba tak wpaść w klimat i ta rozgrywka, nawet jeżeli wiewiórka być może już tak trochę żałowała, że w ogóle się dała w to namówić, trochę być może przesadzaliśmy, ale no ja takiej gry, rozgrywki właśnie takiej, gdzie nie chodziło o grę, tylko takie klimat, wczuwanie się nie miałem i to było bardzo wyjątkowe dla mnie przeżycie. Na czwartym miejscu...
Poczekaj, Michał, bo sam dodatek to jednak ocenialiście krytycznie, z tego co wiem, nie?
Że tak... Być może jakby się było totalnym ekspertem, to miałoby to sens. Dodatek tak utrudniał grę, że tak obiektywnie żaden zdrajca po prostu byłby idiotą, próbując robić cokolwiek innego niż maksymalnie próbować pomóc, bo i tak w zasadzie tak wyglądało, że nie ma szans po prostu wygrać z grą, w grę z dodatkiem. Więc w pewnym sensie to troszkę psuło, że ten zdrajca w ogóle nie musi się starać, i więc nie ma jak go znajdować. Mhm. Także sam dodatek nisko rzeczywiście oceniam, natomiast no, ta rozgrywka mi zostanie w pamięci. Na czwartym miejscu mam grę Funny Friends, też rozgrywkę głównie, to jest gra, która potrafi bardzo zadziałać albo się bardzo dłużyć, no i to był, nie wiem, pierwszy czy drugi dzień wyjazdu i też tak, no to jak ta gra działa, to działa naprawdę rewelacyjnie, ta mechanika jest bardzo taka, jest sensowna, bardzo dobrze odzwierciedla to, co ma odzwierciedlać, a no to jest naprawdę gra, która potrafi tak zadziałać w sposób rewelacyjny. I taką właśnie mieliśmy partię. A już dalej gry jako takie. Na trzecim miejscu Powerboats, który chyba jest no, najlepszą grą wyścigową, jaką znałem. Ta losowość jest... Jak ktoś chce, to ma losowość i wtedy odpada szybko, a jak ktoś nie chce, to jest taka fajna gra na myślenie. No, z gier wyścigowych najlepsza, jaką widziałem. Na drugim miejscu trochę przewrotnie, bo tak naprawdę aż tak mi się nie podobał, ale jednak jest Kraków, który wiele dni próbowałem pytać, kto ze mną zagra i dużo osób było skłonnych wytłumaczyć reguły, ale każdy uciekał, jak tylko pytałem, czy oprócz wytłumaczenia zagra. I tak wszyscy maksymalnie to zjeżdżali, a nie wiem, no... Ja bym z przyjemnością jeszcze zagrał nie raz, zwłaszcza z ludźmi, którzy już grali, bo tak... Jakoś tak wszyscy zaczynali rozumieć, że na tych kartach jest dużo więcej niż tylko jakieś tam kilka liczb pseudolosowych, to nie wiem, no tak zupełnie nie rozumiem, czemu aż tak ta gra jest przez 99% osób zjeżdżana. Nie jest jakaś rewelacja, ale jest to gra moim zdaniem dobra. No i na pierwszym...
Ale jaka gra?
Kraków.
Kraków 1324.
Kraków po prostu.
Po prostu Kraków, który po prostu mi się bardzo podobał. Bardzo, no takie 7. Z przyjemnością zagrałbym więcej. A na pierwszym mam Triumf Napoleona, który z tych gier wojennych, różnych, które widziałem, chyba jest najfajniejszy. Jest oczywiście nielosowy, te bloczki coś wnoszą. Jest pomimo tej samej planszy i niby tego samego wojska czuć, że to będzie bardzo takie powtarzalne, znaczy regrywalne. I plansza w porównaniu z jakimiś innymi grami, które graliśmy też wojennymi, po prostu całkowicie czytelna, no po prostu tak z tych gier już tak 5 czy 6, które próbowałem wojennych, to ta zdecydowanie podoba mi się najbardziej.
Artur, twój top 5?
Ja tak naprawdę nie grałem w jakoś strasznie dużo gier, w sensie miałem sporo rozgrywek, ale właściwie w niewielką liczbę gier. Nie jestem takim panczo, który tam się rzuca na nowości. W zasadzie wszystkie nowości, które grałem, trochę panczo i wcisnął, gadłem. Bo zarówno i Power Boatsa, i tam jakiś Poison i coś tam jeszcze, to wszystko wcisnął mi panczo. I na piątym miejscu mam właśnie grę, którą panczo wcisnął. To była gra pod tytułem Witch Sprue. I to jest taka gra, o której chyba nikt w zasadzie nie słyszał, ani nie widział, przynajmniej z ludzi, których znam.
Ona taka była nominowana do SDJ chyba rok temu, czy dwa, roku, więc...
No właśnie.
No widzisz, no to bardzo słusznie. To bardzo fajna gierka, taka karcianka, w której wybieramy role, można jakby być... My wybieramy jedną rolę, a potem pozostali gracze wybierają... Jeżeli mają tą rolę wybraną na swoich kartach, to mogą też spróbować tam przejąć tę rolę, albo mogą zadowolić się tam drugorzędną właściwością tej roli. To taka jest fajna gierka, gdzie trzeba tak wyważyć troszkę między tym, czy chcemy za wszelką cenę coś wziąć, czy weźmiemy tylko tą słabszą wersję, gdzie trzeba bardzo mocno pracować czas, kiedy konkretnie zagrywamy jako rolę, bo to jest bardzo ważne, kiedy akurat jesteśmy w kolejce pierwsi, a kiedy ostatni, to bardzo mocno wpływa. Więc no fajna gra i na pewno na odbiór wpłynęło to, że wygrałem, więc uznaję, że strategia i taktyka w niej jest najważniejsza, ale być może to jest głupia osoba gra, tylko o tym nie wiem, bo grałem tylko raz. Ale na pewno warta spróbowania i zagrania, jak macie okazję. Na czwartym miejscu Gambit 7, w którego nie zagrałem dużo, ale w zasadzie 3-4 razy gdzieś tam wieczorem, już po skończonych rozrywkach inne gry, jak i gdzieś tam zawsze Gambit 7 lądował na stole i grało się fajnie. Nigdy nie wygrałem w niego nic, zawsze kończyłem mając 0 punktów, ale i tak mi się podobał. Na trzecim miejscu Palce w pracę. Czyli polska edycja Return Bullet, którą ja tam nie grałem w niego dużo wcześniej, tam może za 2 razy wcześniej grałem, a teraz Wiewiórka, czyli Squirrel, namówiła mnie na zagranie w palce w wersji dla hardkorowców, czyli takiej, w której jednocześnie idą ciągi znaków i imion. Tak? Pokazujemy jakiś znak i mówimy jakieś imię i potem ktoś inny odbiera imię, a ktoś inny odbiera znak i przekazuje dalej, tak?
Yes.
Znak albo imię. I to idzie tak takimi dwoma ciągami, które czasami się znowu stykają gdzieś tam, tak? Znowu się rozchodzą. Po prostu wrażenie niesamowite. Jak się zaczyna grę, no to to po prostu nic. Człowiek nie może się w ogóle... wszyscy od razu się mylą. Nikt nic nie potrafi zrobić, tak? Bo człowiek zaczyna się zastanawiać, jak ma na w ogóle na imię, tak? I półkule mózgu zaczynają się rozdzielać i dopiero jak się rozdzielą i gdzieś tam człowiek sobie pohamuje jakieś instynkty typu patrz na osobę, która akurat mówi do ciebie, to wtedy dopiero zaczyna mu wychodzić i naprawdę wtedy zaczyna być fajnie. Także... bardzo polecam właśnie tą wersję taką dla zaawansowanych, taką hardkorową. Wcale takim strasznie zaawansowanym nie trzeba być, tak strasznie ona nie jest aż tak strasznie trudna, jak brzmi na początku. A bardzo, bardzo dużo fajniejsza jest niż ta podstawowa. Na drugim miejscu Race for the Galaxy, gra, która mi się ostatnio jakoś tam bardzo, bardzo spodobała. A co najbardziej zaważyło na tym, że ona tu się znalazła na tej liście, to jest to, że moja żona zagrała w tą grę i przekonała się i zakochała się w tej grze i pożyczyliśmy ją od Mele czy od Przemka po konwencie czy po Kaszubkonie i w zasadzie wczoraj graliśmy wieczorem, dzisiaj graliśmy wieczorem. No właśnie. Dlatego mało się nie spóźniłem na planszę ostatnią, że spóźniłem się.
Znaczy, zakochała się to mało powiedziane. Ona wyciągała ludzi ze śniadania, z kolacji, żeby tylko grać.
Tak. Grała non stop praktycznie te ostatnie trzy dni chyba, bo jakoś trzy dni przed końcem jej pokazałem i ostatnie trzy dni po prostu non stop grała w tego Race for the Galaxy. I tutaj w domu gramy też, kładziemy dziecko spać i gramy. Wczoraj graliśmy tam do 23, dzisiaj graliśmy, no. Także gra, która na dwie osoby chodzi rewelacyjnie, na cztery osoby też chodzi rewelacyjnie. I nie spodziewałem się zupełnie, że tak bardzo jej się spodoba, a jako, że mi się też bardzo podoba, to jestem zachwycony tym, że tak udało się ją wkręcić. A na pierwszym miejscu, no jednak For the Ages, no po prostu najlepsza gra na świecie i ja zagrałem w nią 6 czy 7 partii w czasie tego tygodnia i jeszcze wcześniej byłem na weekend, też chyba zagrałem chyba ze 2 partie, więc tam prawie pod 10 partii to podeszło sobie chyba ze 4 wygrane. I to w bardzo różnych konfiguracjach i na bardzo różnych strategiach i różne inne strategie wygrywające. No, po prostu super. Świetnie się gra w tą grę. Najfajniejsze jakby było to, że mogłem pograć po prostu z różnymi ludźmi, tak? Tak to gramy tutaj w Gdańsku dosyć sporo w TTA. Mamy na jutro partię namówioną na pojutrze, nie po pojutrze. Ale fajnie jest też pograć z innymi ludźmi, zobaczyć właśnie z Jagozdem, z MST, z Poznaniem, no po prostu ze Zbyszkiem. No, świetnie się grało, naprawdę różni ludzie, zupełnie różne podejścia do gry i zupełnie różne wyniki. TTA po prostu rządzi absolutnie. To jest gra nie do pobicia w tej chwili dla mnie. I to byłoby na tyle.
Lepsza od osadników.
Lepsza od osadników. Ty ci, ale lepsze.
No jeżeli chodzi o mój top 5, to chyba podobnie jak u Michała było, to jest taki bardziej top 5 rozgrywek niż gier nawet. Dlatego, że po prostu te gry miałem bardzo fajną atmosferę, nie wiem, gracze jakoś przypasowali, w ogóle było bardzo sympatycznie, albo było jakoś tak też inaczej niż zwykle i tak na przykład było, zacznę od poczekalni, tak było właśnie z Battlestar Galactica, grałem w lepsze rozgrywki, w sensie takie, gdzie większa była tajemnica, bardziej tam się szukało tych Cylonów. Tą rozgrywkę wstawiłem tutaj do poczekalni, bo była taka bardzo nietypowa. Cylon został wykryty, zanim zrobił swój pierwszy ruch, tak? Zanim w ogóle, nie wiem, cokolwiek zrobił. I został już wykryty, ponieważ wykryła go osoba pierwszy raz grająca w tą grę, która za pomocą karty mogła podejrzeć kartę lojalności i była tak... jakieś emocje sięgnęły u niej zenitu po prostu. Powiedziała to takim tonem, z takimi emocjami, że po prostu Cylon nie miał szans się obronić już. No i przez to gra była dosyć specyficzna. Co ciekawe, dla nas, dla ludzi było łatwiej, a ostatecznie i tak wygrał sprytnym tam trikiem na koniec i zarażając kogoś innego jeszcze Cyloństwem. No i gra była dosyć ciekawa rozgrywka. Dlatego ją tutaj wrzuciłem do poczekalni. W poczekalni znajduje się też gra, którą Nathaniel wspominał, czyli Witch's Brew. Trochę Michał mówił, że jest to bardzo słaba gra. Taki byłem trochę nastawiony też negatywnie, dużo o niej czytałem, że jest bardzo mocno losowa. I jest losowa, natomiast ta nasza rozgrywka była całkiem fajna i ja nie wiem, jakoś zauważyłem, że da się coś tam jeszcze kontrolować. Jakieś decyzje są i można tam troszkę popróbować jednak kontrolować tą grę. Nie jest tak tragicznie. W poczekalni mam też Monster Malera, o którym rozmawialiśmy, i Factory Fun, gra, która była prekursorem Galaxy Trackera, bardziej mózgożerna znacznie od Galaxy Trackera, gra, w której tworzymy budujemy jakby fabrykę, trochę elementów logicznych, trwająca w czasie rzeczywistym. No ciekawa produkcja, chociaż za późno w nią grałem tak naprawdę i troszeczkę mi się wszystko już myliło i... A gra jest wymagająca jednak tam, wymaga od gracza jednak skupienia się i skoncentrowania na grze. A teraz moje top 5, jak mówiłem, to jest top 5 rozgrywek, a więc będą czasami padać trochę dziwaczne tytuły i właśnie ten najbardziej dziwaczny tytuł to jest na 5. miejscu, to jest gra, która na BGG widnieje pod nazwą Funny Bunny, a my graliśmy wersję chyba niemiecką, się nazywa Loti Karoti. Była to gra przeznaczona dla dzieci o królikach, które wbiegają na taką górę, na której na samej górze jest wielka marchewka. No i się zagrywa karty, można się poruszyć o jedno pole, o dwa, o trzy, a poza tym jest taki mechanizm przekręcania. Co pewien czas, jak się wyciągnie odpowiednią kartę, można przekręcić planszę i się pojawia taka zapadnia. Jeżeli nad tą zapadnią znajduje się królik, to królik wpada i ginie. No i mieliśmy chyba z 3 czy 4 razy graliśmy w tą grę, już bardzo późno, najczęściej zmęczeni, ale nie wiem, było jakoś fantastycznie, były takie dowcipy i taki humor dopisywał przy tej grze, że musiała się znaleźć przynajmniej na 5. pozycji w top 5. W 4. miejscu znalazło się Pictionary, w sumie zwykłe kalambury, ale też mechanicznie może nie jakaś, nie wiem, no nic nowego, nic jakiegoś niesamowitego, ale była fajna ekipa, fajne padały hasła, fajnie toczyła się rozgrywka i graliśmy też 4 razy albo więcej i też to miło wspominam. Prawdopodobnie, znaczy słyszałem, że z tych gier kalamburowatych to lepszy jest Activity, ale na pewno jakąś grę taką gdzie rysujemy kalambury, to muszę sobie kupić teraz w najbliższym czasie, bo na pewno się spodoba mojej ekipie, zresztą ekipa, którą często gram, to właśnie też w Pictionary graliśmy właśnie na wyjeździe. W 3. pozycji znalazł się Orzeł i Gwiazda, którą grałem razem z moim bratem przeciwko bolszewikom, czyli Michałowi i Bazynowi, tak, Jasiowi. Muszę przyznać, to była gra taka, która ona już prawdopodobnie będzie tak wyglądać, tak? To jeszcze było, same elementy gry były takie trochę późny prototyp, ale generalnie ta gra będzie wyglądać prawdopodobnie w ostatecznym wydaniu. Sama rozgrywka mi się podobała. Graliśmy co prawda taki jeden ze scenariuszy, tylko taki najkrótszy, ale podobała mi się mechanika i podobała mi się właśnie system rozgrywki. Taki mieliśmy prawdziwy cud nad Wisłą. Mianowicie jeden z elementów wygranej w tej grze jest zdobycie Warszawy przez wojska bolszewickie. No i zapomniałem o tej zasadzie, zresztą trochę, nawet nie wiem czy zapomniałem, ale generalnie sądziłem, że już nic tej Warszawie nie grozi, wycofałem z niej wojska, nikogo nie było w Warszawie, natomiast na pewno zapomniałem o istnieniu takich kart jak karty, które potrafią przeskoczyć przez armię, po prostu przebić się i się znaleźć na tyłach drugiej strony, na tyłach przeciwnika. No i Michał w pewnym momencie zagrał taką kartę, nie wiem czy Michał czy Jaś, zagrali taką kartę, i wojska lądują w Warszawie i jest naraz nasza ofensywa, która już dąży do zwycięstwa, mamy przewagę z moim bratem, już Polska górą i tak dalej, i naraz Warszawa jest, no broni ją tylko malutki regiment. No i odpowiednie tutaj taki, mieliśmy po prostu taką dramatyczną sytuację, jakimś cudem, tam odpowiednią kombinacją kart udało się obronić tą Warszawę, ten słaby regiment obronił i jakoś przetrwać. I to było naprawdę taki prawdziwy cud nad Wisłą i esencja tematyki tej gry właśnie. Bardzo mi się to podobało i sama gra też nie jest całkiem niezła i wydaje mi się, że ja albo mój brat kupimy i będziemy w nią jeszcze grać. Druga pozycja to Gambit 7, o którym nie będę już tu mówić, bo mówiliśmy bardzo dużo. Pierwsze miejsce zdecydowanie Powerboats. Bardzo mi się podoba ta gra wyścigowa. Namawiałem Jacka, żeby koniecznie kupił, jak się znowu pojawi w sprzedaży. Wiem, że Jacek bardzo lubi wyścigowe gry, więc to nie było trudne go namówić. No i grałem chyba z 4 rozgrywki, w tym parę rozgrywek było takich po parę wyścigów. No i gra się cały czas sprawdzała. W żadnym wypadku, nie wiem, nie znudziła mi się. Regrywalność była wysoka, za każdym razem grało się fajnie. Można trochę pokombinować, jest trochę właśnie jak Michał mówił, trochę losowości, ale jednak można coś tam podejmować, jakieś decyzje, można przewidzieć pewne sytuacje. Bardzo dobra gra. To cóż, to w sumie chyba dosyć obszernie opowiedzieliśmy o Kaszubkonie, który odbył się właśnie w pierwszej połowie sierpnia 2009 roku. Zapraszamy wszystkich, których ta nasza opowieść tutaj o Kaszubkonie skusiła do wybrania się na właśnie w przyszłym roku. A ja sobie pozwolę przypomnieć, z kim nagrywałem 36. odcinek Planszostacji. Był to Artur Jedliński i Nataniel.
Do widzenia.
Michał Barzyński, Bazik.
Do usłyszenia.
Jacek Nowak, Jan.
Do usłyszenia, dziękuję.
Marcin Stepniewski, MST.
Dziękuję i do usłyszenia.
No i ja, Marek Pańczyk, Pancho, też do usłyszenia. No i do zobaczenia w 37. odcinku Planszostacji.